Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Karlskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji.
Cześć, witajcie, Mateusz Szywicki, lekarz Szwecji i zapraszam Was na wizytę w Ośrodku Zdrowia w Karlskronie, na obrzeżach Karlskrony. Sponsorem odcinka jest Precare, czyli właściciel sieci ośrodków, między innymi tego ośrodka. I Precare szuka właśnie specjalisty do tego ośrodka. I dlatego dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o medycynie rodzinnej. Na koniec pogadamy trochę więcej o konkretnej ofercie. A dzisiaj spotkam się z Mateuszem. Cześć.
Cześć, Mateusz.
Mateusz,
miło Cię widzieć.
Kolega, który tutaj pracuje już od kilku lat. Także Mateusz, opowiadaj. Przedstaw się, powiedz, od kiedy tutaj pracujesz, jak Ci tu się pracuje?
Więc tak, nazywam się Mateusz Otręba. W Szwecji mieszkam i pracuję od czerwca 2021. Przyjechałem tutaj do Szwecji i od razu zacząłem proces specjalizacji, tak zwany ST, ST Tjänstgöring.
Co Cię zmotywowało, żeby wybrać akurat ten ośrodek?
Tak się składa, że zmotywował mnie do tego wywiad, który przeprowadziłeś z przedstawicielem tegoż ośrodka. Po tym wywiadzie w sumie dość spontanicznie padłem na pomysł, żeby się skontaktować z rzeczoną osobą i z Tobą, rzecz jasna. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale dość szybko umówiliśmy się na rozmowę online.
Z Rafałem to było,
Rafałem,
tak? Który
tak.
Wtedy występował właśnie w wywiadzie, to był wywiad w Trelleborgu, właśnie z tą siecią, dla której nadal pracujesz, tak?
Tak, wcześniej się sieć nazywała Lideta, tutaj z lokalnym oddziałem na region Blekinge, który się nazywa Precare. Teraz nazwa całego koncernu medycznego to jest PrimaVort. Ale tak, od początku.
W tym momencie, w którym zobaczyłeś wywiad, powiedzmy, zaznaczmy, że wtedy jeszcze nie znałeś w ogóle szwedzkiego, tak?
Nie, absolutnie.
Dopiero wtedy zdecydowałeś się na uczenie się i jak szybko poszedł Ci ten proces nauczenia się szwedzkiego i przeniesienia się do Szwecji?
O ile dobrze pamiętam, to wywiad, nie wiem, był w październiku, listopadzie.
Jakoś tak.
Mniej więcej. Więc po tej wstępnej rozmowie z Rafałem, z żoną zdecydowaliśmy, czemu nie?
Zabrać się za język.
Więc jakby po tej wstępnej zachęcie ze strony firmy, że okej, jesteśmy zainteresowani, stwierdziliśmy, dobra, szukamy nauczyciela języka szwedzkiego. Czym tak się składa, również mogłeś ty poprzez swoje kanały, więc trafiliśmy do grupy języka szwedzkiego. Zajęcia odbywały się chyba raz albo dwa razy w tygodniu, ile dobrze pamiętam. Więc nie był to jakiś super intensywny kurs, aczkolwiek w formie takiej przystępnej do szybkiej nauki, czyli od początku, od pierwszej lekcji, zero języka polskiego, tylko szwedzki.
I jak szybko to poszło? Po jakim czasie znalazłeś się tutaj?
Więc po tym pierwszej rozmowie z Rafałem minęło miesiąc, dwa może i miałem rozmowę z szefową regionalną i z moim obecnym szefem Jonem. Wyrazili zainteresowanie współpracą, umówiliśmy się, że dalej szlifuję język, mam na to trochę czasu i w marcu spotkaliśmy się na takim, no, takiej prawdziwej rozmowie kwalifikacyjnej tutaj na miejscu w Szwecji, w Karlskronie, w tej przychodni.
Czyli zaledwie po 4, 5, 6 miesiącach nauki Twojej szwedzkiego.
No, tak można powiedzieć. Więc wtedy już jakieś podstawy tego języka, można powiedzieć, łapałem. Byłem się w stanie skomunikować tutaj z obecnymi kolegami, koleżankami przychodni, przywitać się, zapoznać praktycznie cały personel podczas tego jednego dnia wizyty.
I kilka miesięcy później już rozpocząłeś tutaj pracę.
No w sumie 3 miesiące później, chyba dokładnie 3 miesiące później.
Ja zawsze przywołuję twój przykład w różnych wywiadach, że jesteś najszybciej pochłaniającym język przykładowym lekarzem, który się sprowadził właśnie do Szwecji, bo ty się zacząłeś uczyć jakoś w listopadzie, grudniu, tak? A w czerwcu zaczynałeś już tutaj pracę, czyli około pół roku zajęło ci.
No, na pewno nie można powiedzieć, że byłem orłem po tych 6 miesiącach nauki, aczkolwiek wyszedłem z założenia, że najlepsza nauka jest przez praktykę. Więc jeśli decyzja jest podjęta, że wyjeżdżamy, mamy wszystko załatwione, to im szybciej wyjedziemy, im szybciej rzucimy się w
praktyczną stronę.
Praktyczną stronę zawodu, tym szybciej złapiemy ten język.
No i widać, sprawdził się ten sposób. I powiedz, tak naprawdę, co zmotywowało Ciebie do wyjazdu? Dlaczego akurat Twoje oczy skierowały się na Szwecję? W sensie, dlaczego akurat ten kraj i dlaczego w ogóle wyjazd z Polski? Kariera w medycynie rodzinnej w Szwecji, a nie w Polsce.
W naszych głowach zawsze była taka wizja, że wyjedziemy gdzieś za granicę, prędzej czy później. Na początku może to było po prostu z chęci pracy po prostu w innym kraju, poznania innego systemu czy życia w innym kraju. Co głębiej u podstaw tego leżało, ciężko powiedzieć, no, ale raczej to była na początku myśl o krajach anglojęzycznych. Aczkolwiek w międzyczasie, pod koniec studiów, zaczęliśmy słuchać swoich podcastów. Na początku niezobowiązująco słuchaliśmy tego z zaciekawieniem, aczkolwiek później po tym wywiadzie, właściwie nie wiem czemu, czy to kwestia tego, że to było w miarę blisko, po drugiej stronie Bałtyku, może 10 też... godzin promem, więc to się wydawało po prostu bardziej realne mimo wszystko.
No i taki niski próg wejścia może, no bo geograficznie blisko, język w sumie też na wyciągnięcie ręki, bo już wiedzieliście mniej więcej, jak się za niego zabrać, czy już nawet zaczęliście się uczyć. I no, ten kontakt, który właśnie złapałeś poprzez ten wywiad, który ja zrobiłem.
Na pewno to, co mówiłeś, to, co poruszałeś w wywiadach z innymi osobami, brzmiało to dość zachęcająco. Szczególnie po tym okresie, który przepracowałem w Polsce, bo przepracowałem w Polsce w POZ-cie rok czasu. W POZ-cie na etacie, dodatkowe kontrakty w przychodniach wiejskich, wieczorynka. To były moje regularne miejsca pracy, więc po roku czasu powiem szczerze, już miałem trochę dość. Tu już pojawiały się pierwsze objawy wypalenia zawodowego.
W dobrym momencie.
Więc słuchając tych obietnic spokojnej pracy, dużej ilości czasu dla pacjenta, wydało się to bardzo atrakcyjne. Więc to chyba jednak bardziej chodziło o wizję tego typu stylu życia, niż w sumie cokolwiek innego. Nie wiem, czy chcesz poruszyć inne kwestie, motywacje.
Taka jedna rzecz, bo dużo osób zwraca uwagę na to, że może to, co o czym ja opowiadam w tych podcastach, to jest przekolorowane. Czy ty uważasz, że to faktycznie inaczej brzmiało w podcaście, a inną rzeczywistość zostałeś tutaj, czy jednak jest jakieś połączenie, coś tam się zgadzało?
No to jest zawsze...
Niektórzy wręcz nie mogą jakby uwierzyć, że może być tak dobrze i tak normalnie, więc jakby no...
Słuchaj, no każdy system ma swoje wady i zalety. Nie ma idealnego systemu. I perspektywa każdej osoby, zależnie od tego, gdzie trafi, może się różnić diametralnie. W Polsce tak samo możesz spotkać osoby, które są zadowolone, świetnie się znajdują w systemie, uważają, że to jest najlepszy kraj do pracy na świecie i nie uważają, że jest wręcz odwrotnie, że to jest piekło. No tutaj, tutaj pewnie też, ale no, ja mam porównanie. W tej samej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Więc dla mnie przeskok i różnica jest dość diametralna na plus. Mhm.
A jakie są takie najbardziej wyraźne różnice?
No w pierwszej kolejności to tempo pracy, ilość pacjentów w ciągu dnia. Mhm. To, ile czasu jestem w stanie poświęcić pacjentowi. Do porównania, w Polsce w przychodni 30-40 pacjentów w ciągu dnia to była raczej norma, plus masa recept dodatkowych pacjentów. Więc tak naprawdę tam nie było czasu na refleksję, zastanawianie się, czy dobrze zrobiłem, czy coś można było zrobić lepiej. Szybka decyzja. Jestem w stanie pomóc pacjentowi tu i teraz. Jeśli nie jestem w stanie pomóc w ciągu 10 minut, decyzja, wysyłać go na oddział ratunkowy czy do poradni specjalistycznej. Aha. Tak często było.
Tutaj tak nie jest?
Tutaj dla porównania miewam 6, 8, maksymalnie 10 pacjentów, łącznie z dodatkowymi jakimiś pacjentami na ostro. Więc w moim przypadku standard taki czasowy na wizytę pacjenta to jest 40 minut, czyli 40 minut na spotkanie pacjenta, porozmawianie, zbadanie i później po zakończonej wizycie udokumentowanie tego. Są różne wyjątki, na przykład wizyty psychiatryczne, szczególnie pierwsze wizyty, które zazwyczaj trwają 60 minut. Również niektórzy pacjenci z, powiedzmy, z zaburzeniami zdrowia metabolicznego, czyli jeśli to jest pierwsza wizyta cukrzycowa związana z otyłością, to wtedy też staramy się wygospodarować 60 minut takiego pacjenta, żeby całościowo przeanalizować sytuację, zbadać pacjenta, przeanalizować styl życia, dietę pacjenta, wspólnie dojść do jakichś wniosków, zaleceń i zaplanować dalsze postępowanie.
No właśnie, zdrowie metaboliczne, to wiem, że to jest twój konik i że tutaj otrzymałeś możliwość też rozwijania tych swoich pasji i nie tylko kwestii związanych ze zdrowiem metabolicznym, ale też innych, o których też zaraz jeszcze powiemy przy pokazaniu gabinetu. Powiedz właśnie, jak to z twojej perspektywy wyglądało, że twoje jakieś tam szczególne zainteresowania są promowane, jakby jest pracodawca umożliwia ci, żeby to żeby te pasje rozwijać, żeby pogłębiać wiedzę, żeby móc się przesuwać jakby tym do przodu.
Promowane, można powiedzieć, że tak, w zasadzie promowane, ale przede wszystkim nie jestem zniechęcany. Jeśli mam jakieś szczególne zainteresowanie, czym się interesuję, chcę podążać jakąś ścieżką, to przede wszystkim jest to nieutrudniane. I tak się składa, że mój szef, który jest również kierownikiem mojej specjalizacji, tak zwanym handlederem, ma podobne zainteresowania co ja, czyli profilaktyka, medycyna stylu życia. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wspólne decyzje, dyskusje, rozważania na pewne tematy pchnęły mnie w tą stronę.
Aha, żeby... czyli niekoniecznie się nawet tym interesowałeś jeszcze w Polsce?
Tak, na początku, tak jak mówiłem, na początku, jak pracowałem w Polsce, to nie miałem za bardzo czasu, żeby się zastanowić, właśnie, żeby się zastanowić, czym ja się interesuję, czym chcę się zająć w tej medycynie rodzinnej. A tutaj, gdy nagle okazuje się, że mam czas na tą refleksję po spotkaniu pacjenta, przeanalizowaniu jego sytuacji zdrowotnej, poczytaniu literatury, okazuje się, że są tam rzeczy, które są rzeczywiście fajne, ciekawe. I że można trochę pogłębić tą wiedzę i temu pacjentowi lepiej pomóc. bez nadmiernego pośpiechu. Więc to jest zdecydowanie środowisko, które sprzyja rozwojowi zainteresowań medycznych.
I to nie tylko dla rezydenta, tak jak ty, tylko również dla potencjalnego specjalisty, prawda?
A, tak, jestem przekonany, że tak to właśnie wygląda. Nasz szef nie ma w zwyczaju ingerować w sposób naszej pracy. Tak długo, jeśli robimy to
z głową.
Poszanowaniem etyki zawodowej, z głową, ze standardami współczesnej medycyny, tak długo mamy wolną rękę.
No właśnie, i może też ważna rzecz, którą należy podkreślić, że szef tego ośrodka jest lekarzem, a to już teraz w dzisiejszych czasach w Szwecji się coraz rzadziej zdarza, tak?
Tak. Warto wspomnieć, że ośrodki zdrowia zazwyczaj mają chyba dwóch kierowników. Kierownika, który jest szefem do spraw takich bardziej administracyjnych i szefem do spraw medycznych, można tak powiedzieć. Tak więc nasz szef zajmuje się obiema rzeczami
raz
i jednocześnie pracuje klinicznie. Więc
ma połączenie z rzeczywistością.
Tak, tak, jest zakorzeniony, stąpa twardo po ziemi, jest zakorzeniony w rzeczywistości.
A powiedz coś więcej o właśnie strukturze personelu w tym ośrodku, o strukturze populacji, którą się zajmujecie. Coś więcej o tym, jak wygląda właśnie przekrój pacjentów.
Tak, jeśli chodzi o przekrój personelu, to mamy zasadniczo więcej grup personelu niż w Polsce. W Polsce jest zazwyczaj lekarz pielęgniarka. Tutaj z kolei w ośrodku i ogólnie w Szwecji są lekarze, lekarze specjaliści, lekarze rezydenci, ale też lekarze stażyści się zdarzają. I teraz tak, asystenci lekarza, którzy wspomagają, nie mają legitymacji, ale mogą pracować jako asystent i wspomagać lekarza, specjalistę w codziennej pracy, tak zwani Underlekare, czyli to są lekarze, którzy mają już legitymację, ale niekoniecznie jeszcze są zatrudnieni jako pełnoprawni lekarze.
No można tak powiedzieć.
Czyli na przykład przed rozpoczęciem rezydentury. Są zatrudnieni na takim, powiedzmy, pobocznym stanowisku.
I na waszym przykładzie, ilu tu jest specjalistów, ilu jest rezydentów, czy jest jakiś stażysta, czy jest jakiś wunderlekarz?
Obecnie nie ma żadnego stażysty, mamy jednego lekarza asystenta, który pracuje również jako pielęgniarka w razie potrzeby, czyli ma dwie funkcje. Jest nas dwójka rezydentów, ja i moja koleżanka. Jest, żeby nie skłamać, obecnie trzech specjalistów. Jeden obecnie lekarz na doczepkę, który pracuje na kontrakcie.
Okej.
Tymczasowo i ewentualnie rozważa po prostu rozpoczęcie rezydentury u nas w przyszłości z medycyny rodzinnej.
Okej. I powiedzmy też od razu, że specjaliści w Szwecji, szczególnie medycyny rodzinnej, najczęściej nie pracują na cały etat, tak? Nie na 100%, tylko na jakiś tam niższy procent. Jak jest u was? Czy wszyscy są na pełen etat, czy jest jakaś część etatu?
Może? My jako rezydenci pracujemy na 100%. Szef raczej też pracuje na 100%, poza piątkami, które ma chyba bardziej administracyjne, bo nie ma go w przychodni, ale też on ma różne inne funkcje w firmie, że siłą rzeczy potrzebuje ten jeden dzień na te dodatkowe aktywności. Jeden lekarz, który pracuje 80%, i jeden specjalista, który obecnie jest już jedną nogą na emeryturze, który obstawia tak naprawdę na chwilę obecną naszą filię w miejscowości nieopodal. On jest tam jakby głównym lekarzem.
No właśnie, powiedz coś więcej teraz, bo są dwie filie, ta, w której siedzimy, jeszcze jedna kawałek poza Karlskroną. Ile tysięcy pacjentów jest zapisanych do tych poszczególnych przychodni? Jaki to jest profil pacjenta?
Czyli tak, mamy w strukturze tutaj naszego środka zdrowia dwie przychodnie. Tu, gdzie my się teraz znajdujemy, Kungsmarken for Central, to jest główny ośrodek. Druga filia tak naprawdę to jest mała przychodnia, poradnia lekarska, która się znajduje około 30 km od Karlskrony, w miejscowości Tving.
I tutaj od razu powiedzmy, że ten ośrodek zdrowia został najwyżej oceniony w całej Szwecji za jakby jakość świadczonych usług dla pacjentów. Tak, to była jakaś ankieta wykonywana.
Tak, w ankiecie pacjent top. Drugi rok z rzędu uzyskała najwyższą notę, pierwsze miejsce ze wszystkich przychodni biorących udział w tym badaniu z całej Szwecji.
Także pozytywnie.
Grubo ponad 100 różnych przychodni.
Ilu pacjentów jest zapisanych w tamtej filii, ilu jest tutaj?
Łącznie mamy niecałe 6 tysięcy pacjentów, z czego około 500 jest w Tving. Czyli siłą rzeczy jest to mała, lokalna przychodnia. Więc tak, jeśli chodzi o strukturę pacjentów, poczynając od Kungsmarken, czyli tego miejsca tutaj, jest to przychodnia, która skupia w dużej mierze pacjentów pochodzenia zagranicznego, różnej maści, narodowości, Syria, Somalia, Bośnia,
Polscy
Ukraina,
pacjenci też trafiają?
Polska również, dość duży, szeroki przekrój, również część oddanych szwedzkich pacjentów, którzy są tutaj od dawien dawna, czy przenieśli się tutaj za naszym szefem z innej przychodni. Jest to relatywnie młoda populacja. Nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie, jak jest średnia wieku, ale śmiałbym strzelać, to mogło być to około 50 lat. Jeśli chodzi o Tving, to z kolei jest niemal 100% szwedzki pacjent i raczej starszy pacjent.
Starsza populacja.
Więc tam ta multichorobowość bardziej się daje we znaki. Więc jest to pewne wyzwanie dla lekarza, który tam pracuje. Aczkolwiek mimo to jest to praca, która dość dużo wynagradza, bo jak wspomnieliśmy, pacjenci są bardzo oddani swojemu personelowi, więc jest tam bardzo, bardzo rodzinny klimat, każdy każdego zna, więc można powiedzieć, że panuje tam taki prawdziwy duch medycyny rodzinnej, gdzie się zna, personel zna tych pacjentów od kołyski przez wiek dorosły i dalej.
I w tym Tving pracuje w zasadzie tylko jeden lekarz i pielęgniarka, prawda? To jest taka bardzo niemalże mikroskopijna przychodnia.
Tak, jeden lekarz, czy w sumie dwóch, ale po prostu w częściowym wymiarze. Czyli jeden lekarz 2-3 dni w tygodniu, drugi lekarz przyjeżdża na jeden dzień. Też tam w ramach tamtej poradni też się odbywa poradnia dziecka zdrowego, można by tak
bilanse
to nazwać. Bilansem, jeden dzień w tygodniu.
Okej, okay, czyli taki potencjalny specjalista, który by był zainteresowany wystartowaniem pracy tutaj u Was, to nie pracowałby tylko tutaj albo tylko w Tving, tylko raczej taka...
To już jest kwestia ustalenia, dogadania się. Sam osobiście też od czasu do czasu tam pracuję, kiedy jest takie zapotrzebowanie personelowe, albo kiedy jest jakaś okazja, żeby spotkać ciekawego pacjenta razem z moim doświadczonym kolegą, który prowadzi tą przychodnię i razem wykonać jakąś operację, zabieg, jako że ten kolega, zanim odnalazł miłość do medycyny rodzinnej, to przeszło dekadę temu, pracował przez wiele lat jako chirurg ogólny i torakochirurg.
Okej, okay, czyli kolega już drugą specjalizacją, tak, który przeskoczył do medycyny rodziny i który jest częściowo twoim handle, Darek, czyli twoim
tak, od spraw zabiegowych przede wszystkim, ale tak, jest to osoba, która przebyła długą drogę medyczną, żeby stwierdzić, że medycyna rodzinna jest najlepszą specjalizacją na świecie.
Ja tylko poproszę was o komentarz, bo tym razem pierwszy raz testuję streaming na trzech różnych platformach, na Facebooku, na YouTubie i na Instagramie. Dajcie znać, na jakiej platformie oglądacie, to jest w sumie ciekawa obserwacja. Jeżeli jakieśkolwiek macie pytania do Mateusza albo teraz o tym jakby, o tych warunkach jego codziennej pracy albo o tym, co za chwilę tutaj sobie obejrzymy, to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzu. Będę na bieżąco pytał. Mateusz, powiedz, jak wygląda taki standardowy, może nie dzień, bo to może być bardzo różnie, ale jak wygląda standardowy tydzień pracy twój, czy powiedzmy specjalisty, który by tutaj pracował? Żeby tak nakreślić jakąś rzeczywistość dla takiego polskiego lekarza, bo przyznaj, że standardowy tydzień pracy raczej się różni od tego standardowego tygodnia pracy w Polsce.
Muszę przyznać, że w Polsce mimo wszystko nie miałem żadnego. Nie było czegoś takiego typowy dzień pracy.
Nie różniły się te dni.
Nie, zlewały się w jedną całość. Tutaj z kolei ten dzień można podzielić na różne etapy. Przed poranną fiką, czyli przed kawą. Śniadaniowo-kawową, między poranną fiką a lunchem, który trwa między mniej więcej między 12 a 13. Między lunchem a popołudniową fiką. I po fice do końca. Czyli podsumowując, mamy rano i po południu przerwę kawową i w międzyczasie przerwę taką lunchowo-obiadową.
Mhm. A te pozostałe czasy czym wypełniacie?
Rzecz jasna pacjentami, ale też czasem administracyjnym, konsultacjami ze specjalistami w szpitalu.
Jakimiś konsultacjami tutaj wewnątrz też wzajemnie się naradzacie, macie jakieś lekarmetę albo coś takiego?
Lekarmetę mamy takie bardziej ustrukturyzowane przy okazji APT, czyli takich spotkań organizacyjnych, które odbywają się mniej więcej raz w miesiącu, gdzie dyskutujemy różne sprawy związane z organizacją pracy w przychodni, naszymi aktualnymi problemami, planowaniem urlopów. Więc akurat u nas jest w zwyczaju, że przed takim APT mamy spotkanie lekarskie, pielęgniarki mają spotkanie swojego zespołu, wiąże się to zazwyczaj z wyjściem do jakiejś knajpy albo zamówieniem
czegoś dobrego
do przychodni. Też ostatnio testujemy, czy testowaliśmy koncepcję takiego, jak to nazwać, kominek dotyczący skierowań, czyli przed poniedziałkowym, bo tak, warto wspomnieć, że w poniedziałek rano zaczynamy pracę takim porannym spotkaniem, gdzie podsumowujemy mniej więcej poprzedni tydzień i gdzie rozmawiamy, co się będzie działo w danym tygodniu, kto jest chory, kto ma wolne, kto ma jakieś kursy, wszystkie rzeczy, które trzeba obgadać przed rozpoczęciem nowego tygodnia pracy. I też rozpoczęliśmy taki właśnie zwyczaj, że po takim spotkaniu spotykamy się w gronie lekarzy, ewentualnie w gronie lekarz plus psycholog i po prostu dyskutujemy, które skierowania wysyłamy dalej do specjalistów, które możemy sprawy sami ogarnąć.
Okej, czyli macie też własnego psychologa na miejscu, ale jakieś inne grupy zawodowe tutaj, które wam pomagają, oprócz lekarzy, kolegów innych i pielęgniarek?
Tak, wspomnieliśmy właśnie o lekarzach, pielęgniarkach. Kolejną grupą jest w wolnym tłumaczeniu podpielęgniarka, która zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem badań typu pobieranie krwi, EKG, różne pomiary ciała. Do tego dochodzi jeszcze sekretarka, która zajmuje się sprawami dokumentacji medycznej, spisywaniem nagrań lekarzy. Tak się składa, że u nas w przychodni mamy raczej zwyczaj pisania własnoręcznie notatek. Różnie to w różnych ośrodkach bywa. Raczej standardem jest, że się dyktuje.
Dokładnie.
My raczej stawiamy na dość zwięzłe, krótkie notatki, takie esencjonalne, żeby nie mnożyć tej dokumentacji, biurokracji.
To może być nawet plusem dla takiego nowo przybyłego specjalisty, bo wiem, że jest dość duży opór. Często koledzy, koleżanki mówią, że jak przybywają do Szwecji, to jest to dla nich takie coś nieznanego i nietypowego, żeby za ten dyktafon chwycić. Ale jeżeli jest potrzeba, to jest też taka możliwość tutaj, żeby podyktować, tak? I sekretarka to spisze.
Dokładnie tak. Na początku też miałem, muszę przyznać, pewne opory, ale podczas szkolenia specjalizacyjnego, gdy byłem w szpitalu, gdzie byłem zmuszony, bo siłą rzeczy nie było czasu, żeby tego zrobić inaczej, to dyktowałem. Trochę się przekonałem do tego, ale mimo wszystko, jeśli muszę coś szybko zrobić, albo jest to notatka, która musi być, zna się szybko w dzienniku,
dokumentacji,
żeby do niej wrócić po krótkim czasie, bo ktoś inny mógł przeczytać, to dobrze jest ją spisać ręcznie. I też w moim przypadku uważam, że to jest mimo wszystko dobry trening językowy, żeby samemu to napisać, pozastanawiać się trochę, poświęcić to więcej czasu. Ewentualnie któraś uprzejma pielęgniarka zawsze może zwrócić uwagę na wykonane błędy. I można uzyskać feedback językowy.
Ale jak najbardziej pozytywny, tak? To nie jest jakaś przykra krytyka, czy
ja sobie bardzo oceniłem uwagi kolegów, koleżanek co do moich antyklingów.
O, zobacz, ogląda nas Rafał i komentuje.
Pozdrawiam,
że
Rafała.
Pozdrawia ze Skone. I ogląda nas też drugi Rafał, który aktualnie pracuje w Roneby. I mówi, że dobrze się nas słucha i wszystko działa na Facebooku. Sympatycznie się rozmawia. Myślę, że przejdziemy już do pokazania gabinetu i tego, co tutaj w środku się znajduje w typowym ośrodku zdrowia. Na przykładzie właśnie Kungsmarken Wolf Central. No bo w sumie moglibyśmy tak w nieskończoność rozmawiać, a jest jeszcze trochę do pokazania. Także zaczniemy może od tego, jak wygląda taki standardowy gabinet tutaj u Ciebie i możesz nam mniej więcej pokazać tutaj, co wchodzi w wyposażenie takiego gabinetu.
Myślę, że standard w dzisiejszych czasach, komputer, przynajmniej standard w Szwecji, drukarka, rzecz jasna, tutaj najbardziej podstawowy sprzęt, który wchodzi, wyposażenie przychodni w każdym gabinecie, stetoskopy, ciśnieniomierze, wszelkie maści termometry, pulsoksymetry, otoskopy, sprawy związane z aseptyką, podstawowe waciki, gaziki. Jak już wspomnieliśmy, szef jest bardzo wspierający, jeśli chodzi o rozwój zainteresowań, więc po odpowiedniej argumentacji, rozmowach, dyskusjach również
rozwój twojego kolejnego zainteresowania.
Głowica do ultrasonografii przenośna.
Zakupiona specjalnie na twoją prośbę, tak, żebyś mógł rozwijać prośbę. Właśnie swoje zainteresowania z Polski, gdzie interesowałeś się, pasjonowałeś się ultrasonografią w POZ-cie.
Dokładnie, zgadza się. Point of care ultrasound, badanie przyłóżkowe pacjentów. Jest to ciekawa ścieżka, którą również w Szwecji można obrać. Są również kursy, możliwości rozwoju, badania pacjentów. Jest na to czas podczas takiej wizyty, więc śmiało można taką głowicę wziąć do ręki i pacjenta tą głowicą zbadać, wciągnąć jakieś wnioski.
I powiedzmy, że jest to w sumie coś niestandardowego w Szwecji, bo w Szwecji nie używa się w zasadzie w ogóle ultrasonografii w POZ-cie, a tutaj pracodawca umożliwi ci taką sprawę właśnie dlatego, że się tym interesujesz.
Jest, dokładnie, to jest dość niestandardowa sprawa, że jednak jest to wciąż egzotyka. W Polsce jest chyba bardziej to standardowe, to się używa tej ultrasonografii.
No i kozetka i przechodzimy do dalszej części ośrodka.
Także chyba możemy zacząć od laboratorium. Laboratorium, gdzie się pobiera próbki krwi, rzecz jasna. Mamy też pewien zakres urządzeń do wykonywania badań na miejscu. Czyli taka szybka analiza rzeczy typu automatyczny rozmaz krwi, glukoza, hemoglobina, hemoglobina glikowana i CRP, wirówka, badanie moczu, różne standardowe próbówki, próbówki do pobierania wymazów z różnych wydzielin, nosogardziel, odchody, mocz, tego typu badania wysyłamy dalej do laboratorium.
Streptokoki grupy A.
Tak, szybkie testy do poszukiwania gronkowców.
Posiew moczu.
Testy ciążowe. Również krew utajona w kale, którą też badamy tutaj na miejscu.
Można sobie troszeczkę poćwiczyć szwedzki na tych tutaj różnych opisach probówek i materiałów do pobierania tych badań. No i stanowisko dla... I tutaj właśnie pracują podpielęgniarki, tak? Underhuatterki, które pomagają pobierać... pobierają badania.
A w przypadku jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem, która pracowała wcześniej na oddziale chirurgicznym. Jeśli czegoś się nie wie, to zazwyczaj jest właściwa osoba, żeby o to zapytać. Zajmuje się też ewidencją różnych sprzętów, materiałów medycznych, zamówieniami.
No i tak jak wszędzie w Szwecji, wszystko jest elegancko poopisywane, wszystko, wszędzie jest porządeczek pełny, karteczki, co jest to, co się jak nazywa.
Więc dość łatwo jest znaleźć, a oczywiście jeżeli nie da rady znaleźć, to można się zawsze zapytać i każdy z chęcią podpowie, pomoże odnaleźć.
To jest jeden z pokojów gabinetów pielęgniarskich. Do wykonywania opatrunków, triażowania pacjentów. Bo warto wspomnieć, że pielęgniarki, tak jak lekarze, również prowadzą swoją poradnię. Są dwa typy przychodni, można powiedzieć, są dwa typy pielęgniarek. Są pielęgniarki takie ogólne, podstawowe i tak zwane...
specjalistyczne.
Tak, rejonowe pielęgniarki, district chłetoszka.
Mhm. Które mogą też się specjalizować jeszcze w węższych nawet.
Tak, dokładnie. Czyli to jest ten poziom wyżej pielęgniarek, które mają też swoją poradnię, prowadzą swoich pacjentów.
I jakie są przykłady takich pielęgniarek?
W sensie... Na przykład jest pielęgniarka, która zajmuje się wykonywaniem czy prowadzeniem cukrzycy.
Diabetes chłetoszka?
Dokładnie, czyli wszelkie kontrole cukrów, zajmowanie się kontrolą insulinoterapii,
ale też poradnictwo.
Poradnictwo.
W sensie takie ogólne, metaboliczne, tak? Dieta.
Tak, poradnictwo dotyczące stylu życia. Pielęgniarka, która zajmuje się spirometriami, astmą,
POHP.
Tak to z grubsza wygląda.
Czasami jeszcze się zdarzają, że jest eldre chłateczka. Macie kogoś takiego, kto się zajmuje szczególnie starszymi pacjentami?
Nie, akurat u nas nie ma takiej osoby.
I są też pielęgniarki BWS, czyli takie, które się zajmują tylko i wyłącznie tymi bilansami dzieci, zdrowych dzieci, no i takim doglądaniem, powiedzmy, dobrobytu tych dzieci w populacji.
Tak, u nas obecnie od jakiegoś czasu BWS, czyli poradnia dzieci zdrowych, została przeniesiona do nowo otwartego budynku tuż obok, tak zwane Familie Central, poradnia rodzinna, w której skład wchodzą nie tylko pielęgniarki, ale też higienistka stomatologiczna, pracownik socjalny, poradnictwo psychologiczne, rodzinne, tego typu rzeczy, położna.
Plus jest taki, że wszyscy ci specjaliści, czy te kompetencje tych ludzi, którzy ze sobą razem siedzą w tym samym budynku,
tak.
To daje to, że oni mogą ze sobą dyskutować na temat na przykład jakichś tam problemów jakiegoś pacjenta czy jakiejś rodziny.
Tak, tak.
I to daje znacznie, znacznie lepsze rezultaty takie niż samemu się zajmowanie.
I to jest pierwsza tego typu jednostka w całym tutaj regionie Blekinga.
Mm-hmm. Okej. Okay. No to lecimy chyba dalej. Czy tam coś jeszcze fajnego za drzwiami jest?
Tutaj jest drugi aparat do CRP i hemoglobiny glikowanej. W szafkach opatrunki, różne podstawowe leki, maści, wszystko co służy do opatrywania, leczenia ran.
Tutaj mamy gabinet szefa i tutaj mamy gabinet Mateusza, w którym już byliśmy. No i tutaj ogólnie wszędzie są gabinety lekarskie, pielęgniarskie. A co tutaj jest?
Tutaj mamy pokój operacyjny, czy do leczenia stanów nagłych, można powiedzieć, tak zwany acute room. I tutaj też wykonujemy różne operacje. Właśnie badamy pacjentów, którzy mają jakieś ostre zachorowanie, stany nagłe, urazy, bóle w klatce piersiowej, duszność, gdyż tutaj znajduje się aparatura służąca do tego typu postępowania.
Mhm. A co tu mamy na wprost? Może zacznijmy od tego pięknego fotela.
Zaczynając od tej strony, jest to kącik laryngologiczny, fotel laryngologiczny do badania nosa, jamy ustnej, uszu.
Przystawką mikroskopu laryngologicznego.
Tutaj mamy właśnie mikroskop laryngologiczny, który używamy do różnych zabiegów bardzo podstawowych wykonywanych na uszach. Czyli usuwanie ciał obcych, usuwanie woskowiny, czopów woskowinowych.
Nawet to obejrzenie błony wymiękowej, tak? Taka podstawowa rzecz też jest jak
czasami,
najbardziej
czasami,
tutaj
czasami może być łatwiejsze i bardziej dokładne ze względu na powiększenie.
Mhm.
Też razem z mikroskopem często używamy ssaka próżniowego, który służy do odsysania wydzielin z dróg oddechowych, ale również właśnie odsysania tych korków woskowinowych.
Mhm.
Przechodząc dalej.
Tak, tu jest ten kącik do leczenia stanów ostrych i mamy tutaj jakąś szafkę pewnie z tymi wszystkimi sprzętami do...
Tak zwany acute wagon, wózek wstrząsowy, może tak się to używa takiego zwrotu. Tutaj się znajdują wszelkie leki, które są używane w stanach nagłych, począwszy od płynów po leki wziewne, adrenalinę, leki przeciwbólowe, opioidowe, defibrylator automatyczny, różnej maści, maski, worki samorozprężalne, butle tlenowe. Podstawowe zaopatrzenie typu strzykawki, sterylne jałowe rękawiczki, jałowe serwety, okładziny, zależnie co chcemy robić, żebyśmy mogli wyłożyć sterylnie narzędzia na tacy albo sobie odgraniczyć pole operacyjne.
Jakieś przykłady zabiegów, które... Zdarza się, że ty nawet wykonujesz tutaj albo koledzy?
Podstawowe zabiegi operacyjne.
Mała chirurgia.
Mała chirurgia na powiedzmy mniej wrażliwych obszarach ciała typu tors, kończyny dolne, przedramiona, usunięcie tłuszczaków, kaszaków mniejszych, mniej podejrzanych znamion barwnikowych, ale również ewentualnie usunięcie bardziej podejrzanych znamion barwnikowych i wysłanie ich na badanie patomorfologiczne.
No i tu też wszystko elegancko opisane. Jak coś konkretnego szukamy, to z łatwością do znalezienia. Jakieś wzierniki, tak? To jest do badania ginekologicznego, czy?
Też badania ginekologicznego, wzierniki do nosa, elementy do tak zwanego PICC line, czyli port do podawania leków przeciwnowotworowych na przykład.
Bladder scan?
Tak, bladder scan. Powiedzmy, że bladder scan to jest bardziej standardowa forma sonografii, ultrasonografii po typowej szwedzkiej przychodni. W typowej szwedzkiej przychodni, jak również, nie wiem, czy tutaj mamy, ale chyba nie widzę, Doppler. Czyli Doppler do badania przepływów w tętnicach. Oczywiście aparatura do EKG. Tutaj też na wyposażeniu przychodni mamy różnego rozmiaru mankiety do mierzenia ciśnienia, prozaiczne rzeczy takie jak podkolanka uciskowe. To jest siłą rzeczy jedną z dość podstawowych metod terapii wielu pacjentów. Nerki, sprzęty do płukania uszu. Tak, idąc dalej. Opatrunki różne, maści, żele znieczulające, stripy do łatania ran. Często mimo wszystko wybieramy stripy zamiast szycia.
A no właśnie, nici i skalpele to tam też gdzieś były wcześniej, tak?
Tak, tam dalej. Tutaj mamy jeszcze różne maści steroidowe, maści do leczenia ran typu miód medyczny, leki wziewne, rozkurczowe.
No właśnie, tu jest bardziej kącik,
tak, i tutaj mamy narzędzia chirurgiczne. Tutaj głównie teraz widzę etylion, dobra.
O, tu są nici.
Tak, różnego rozmiaru nici tutaj do standardowych szwów skórnych. Różne narzędzia. Peany, nożyczki różnych rozmiarów, o różnych zastosowaniach.
Także nie trzeba się wybierać na chirurgię i te wszystkie podstawowe rzeczy tutaj można
pensety
zrobić.
Pensety anatomiczne z haczykami. Jakie rzeczy do łyżeczkowania, igłotrzymacze,
prowadnice, igły, nie wiem jak to nazwać w Polsce.
Imadło.
Imadło, tak.
Różne typy skalpeli, proste, zakrzywione. Narzędzia do pobierania takiej miejscowej biopsji podejrzanych zmian barwnikowych na przykład. Się bierze okrągły wycinek z danego miejsca i umieszcza się to w formalinie, wysyła preparat do badania na patomorfologię.
Czyli to jest jakby skalpel okrągły tutaj na końcu, tak, który wywierca taki kawałeczek tkanki.
Dokładnie. Tak, butle tlenowe, różne płyny tam się znajdują. Co jeszcze? Więcej opatrunków. No tak, to jakby pielęgniarki są odpowiedzialne za zajmowanie się ranami przewlekłymi, zmianą tych opatrunków, dobieraniem opatrunków adekwatnych do rany. Opatrunki od takich najprostszych po opatrunki adsorpcyjne. Jest z czego wybierać. No i tak, i różne narzędzia to.
Lecimy dalej. Wracamy do poczekalni. Aha, tutaj jeszcze jest jakiś kącik, coś ciekawego?
Tak, to tu jest pokój sekretarki. Gabinecik do spisywania tych naszych dyktatów.
Okej, okay, czyli taki kącik właśnie. Administracyjny. Poczekalnia.
Tam po prawej pomieszczenie do mycia narzędzi, sterylizacji, ale myślę, że to nie jest jakieś bardzo ciekawe. serce przychodni, tak zwany fika room albo personal room. Czyli tu się spotykamy na śniadania, na lunche, na fikę popołudniową, albo zawsze, kiedy po prostu potrzeba uzupełnić poziom kofeiny we krwi.
No i tutaj też na te konferencje lekarskie, tak? I pielęgniarsko-lekarskie się spotykacie, czy macie osobny jakiś pokój?
Jeśli chodzi o APT, no to raczej siedzimy wszyscy w poczekalni, najwięcej miejsca, wygodnie. Tutaj nasz grafik, można powiedzieć, kto jest w pracy aktualnie.
Dobra, ciekawie. To lecimy dalej. Przytulnie w każdym razie. Widać, że to nie jest jakaś bardzo duża przychodnia, ale no tak przyjemnie.
Średnio duża, można powiedzieć. Mi się wydaje, że już większe można mówić o tak 8-10 tysięcy w górę. Tutaj tak zwana, nie wiem, czy można nazwać to ekspedycją pielęgniarską. Każda to jest pomieszczenie, w którym pielęgniarki głównie pracują administracyjnie, odbierają telefony, bukują wizyty pacjentów. Głównie praca administracyjna. Tam pomieszczenie z ciekawszymi lekami. Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy otwierać tego pomieszczenia. Archiwum. Może niezbyt ciekawe pomieszczenie, ale jest to ważny element. Oczywiście drukarka, kopiarka, ale tutaj też jest ściana z
Signerings Room, tak?
Czyli tak, Signerings Room, czyli
wszyscy odbierają
sobie. Każdy ma swoją półeczkę, gdzie otrzymuje różne przesyłki, pocztę, skierowania.
Jakieś listy do podpisania.
Tak, dokładnie. Więc zazwyczaj codziennie rano przychodzi się tutaj, sprawdza się swoją półeczkę, bierze się papiery, podpisuje, przekazuje dalej, niszczy cokolwiek potrzeba.
I jeszcze trochę opatrunków i rękawiczek tutaj, jakiś magazynek mały, tak?
Tak, środki czystości, pieluchy.
Dobra.
Recepcja.
Jeżeli jakieś pytania Wam się pojawiają, to zadawajcie, zaraz wrócimy do komputera i będziemy jeszcze ewentualnie uzupełniać.
To są pomniejsze gabinety pielęgniarskie, gabinet psychologa. Tutaj kolejny gabinet pielęgniarski.
O, pielęgniarka nawet na rowerze jeździ w pracy, widzę.
Tak, to jest akurat pomysł, koncepcja szefa.
Na zwalczanie chorób metabolicznych.
Dokładnie.
Super.
Chorób metabolicznych, żylaków. Poprawia to efektywność.
Widać, że pracodawca dba o pracownika.
Ergonomia, można powiedzieć.
Super.
Tak, no to chyba tutaj to by było tyle.
Czyli jakby z poczekalni macie bezpośrednie wejście do tych najważniejszych gabinetów.
Tak, poczekalnia jest punktem centralnym.
Aha. No właśnie, a tutaj jeszcze minęliśmy recepcję, tak? Tam pacjenci wchodzą?
Wchodzą, zgłaszają się do recepcji, recepcja obsługuje ich, odhacza, że dany pacjent przyszedł, pojawił się na wizycie, my widzimy to w systemie i możemy takiego pacjenta wezwać. Recepcja też załatwia wszelkie opłaty, wysyłkę poczty, listów.
Zobacz, czy on już jest, czy może nie dotarł? Nie wiem, okej. No to wracamy na podsumowanie. Zobaczymy, czy jakieś pytania się pojawiły. Pytań tego, co widzę, nie ma. Także chyba wyczerpaliśmy temat. Powiedzmy tylko jeszcze tak na zakończenie. Ja jeszcze dogram materiał z szefem, bo akurat nie mógł dzisiaj przyjść, ale z tego, co ty się orientujesz, Mateusz, i z tego, co ty wiesz, wy poszukujecie tutaj specjalisty do tego miejsca, tak?
Tak. Kogoś, kto uzupełni kadrę, która odchodzi na emeryturę, kogoś, kto bardziej długo falowo myślałby o pracy w tym miejscu, który chciałby się też zająć w przyszłości nauczaniem młodszych kolegów.
No właśnie, bo jak już się troszeczkę tutaj w systemie okrzepnie, no to no, standardem jest też, że się prowadzi młodszych kolegów tak, jako tak zwany handleder, tak? I każdy specjalista może być takim handlederem i to też jest wpisane w schemat, także jest na to, są na to środki, są na to przestrzenie czasowe w schemacie, to nie jest tak, że trzeba gdzieś tam w biegu, tylko normalnie jest to wplanowane. Co jeszcze
i
takiego?
I są ku temu też kursy specjalne, które przygotowują do takiej pracy. Aha. Więc jest to coś dodatkowego, ciekawego.
Co jeszcze takiego z perspektywy nowo przybyłego specjalisty może zaoferować ten ośrodek? Bo na przykład wiele osób, które świeżo przyjeżdża do Szwecji, boi się, że na przykład nie ogarnia tych praktycznych zabiegów, które tutaj są standardem w szwedzkim POZ-cie. Jak do takiego czegoś podchodzicie tutaj u Was?
No, ja takich podstawowych zabiegów absolutnie w toku moich studiów też nie byłem nauczony i mojej praktyki, początkowej praktyki zawodowej w Polsce. Więc wszystkiego się tak naprawdę uczyłem tutaj. I muszę powiedzieć, że nie wiązało się to jakimś szczególnym stresem, wbrew moim obawom. Miałem dość luźny początkowy okres, pierwsze 3 miesiące takiego okresu ochronnego, gdzie pomagałem trochę w jakichś tam pomniejszych sprawach. Akurat to był początek pandemii mniej więcej, więc dużo robiłem szczepień, więc miałem możliwość pogadania z różnymi pacjentami i stopniowo przyjmowałem więcej i więcej tych pacjentów.
Czyli rozwija się tak naprawdę równolegle i językowo, i klinicznie, tak?
Tak, i uczestniczyłem w badaniach właśnie z bardziej doświadczonymi kolegami, różne zabiegi, więc krok po kroku, stopniowo ten warsztat manualny sobie wypracowuję. Oczywiście pracuję tutaj 2,5 roku z hakiem, więc dalej nie jestem alfą i omegą, ale zdecydowanie już pewniej się czuję. No i to jest po prostu rzeczy, które trzeba regularnie ćwiczyć na tyle, ile jest to możliwość. Ale oczywiście nikt nie wymaga od nas, że będziemy wycinać wyrostki i usuwać żylaki. No.
No, ale chodzi mi o to, że na przykład taki nowo przybyły specjalista z Polski, który nie zna tych wszystkich procedur, dla niego jest też przestrzeń na to, żeby się tutaj tego nauczyć, tak? Nikt nie będzie wymagał tego od pierwszego dnia, żeby potrafić obsługiwać mikroskop laryngologiczny, czy pobrać jakiś wycinek skórny, czy coś takiego.
Kadra w przychodni jest dość międzynarodowa, pochodzimy z różnych krajów, mamy różne doświadczenia, więc jest dość duża doza zrozumienia dlatego, że mamy różne poziomy kompetencji, więc jest sporo tej wyrozumiałości. I też myślę, że biorąc pod uwagę dość przyjacielski, rodzinny klimat w naszej przychodni, każdy jest raczej dość otwarty na wzajemną pomoc. I to nie ma znaczenia, czy ja jestem rezydentem, czy specjalistą.
Nie jest również zapytać, tak, nawet tak, jeżeli tak, jest się specjalistą. Tym bardziej, że jest się nowym, świeżym w tym systemie, to jest to niemalże normalne, że będziemy pytać na początku.
Każdy korzysta ze wzajemnych doświadczeń i nie jest to nic dziwnego. Wstydem jest nie zapytać i popełnić błąd, niż zapytać i zrobić to porządnie.
Dokładnie. Okej, powiedzmy jeszcze o kwestii finansowej, bo z szefem tego dzisiaj nie poruszymy, ale coś, co warto podkreślić akurat na Twoim przykładzie, to kiedyś wspomniałeś mi, że w takich statystykach, które przeprowadzaliście wspólnie z innymi rezydentami, okazało się, że masz najwyższą pensję rezydencką w całym województwie, więc jakby tutaj chcieliśmy też wskazać na to, że to jest sektor poza tym prywatny, więc jakby raczej nikt nie zostanie pokrzywdzony, jeśli chodzi o jakąś tam wysokość pensji startową czy zarobki, tak?
Dokładnie tak. Jest pewna różnica między publicznymi, państwowymi ośrodkami, a prywatnymi. Prywatne ośrodki zazwyczaj są w stanie wygospodarować jednak więcej pieniędzy w budżecie na takiego lekarza, pielęgniarkę, specjalistę. I jest szersze pole do manewru tych negocjacji tych stawek niż publicznej przychodni.
Czy mogę zapytać, jaką masz pensję, żeby mniej więcej to odnieść, powiedzmy, do polskich warunków?
Na chwilę obecną jest to 60 532 korony brutto.
Okej, czyli około 60 tysięcy koron. I od razu możemy to odnieść też do specjalisty, jeszcze nawet bez pytania się w zasadzie tutaj szefa, no to ja mogę powiedzieć przynajmniej z mojej perspektywy, że taką standardową pensją pełno kompetentnego specjalisty, przy pracy na 100% i w sektorze państwowym to jest około 80 do 90 tysięcy na miesiąc, tak? Czyli tu podejrzewam, że można by dyskutować o pensji 90 a 100, coś takiego myślę, że byłoby całkowicie normalną. Oczywiście nie od może pierwszych dni, bo jakieś tam może należy prowadzić.
Tak, po moim przykładzie.
Jakąś drabinkę taką w zależności od tego, jak się rozwijamy na
początku. Początkowo startowałem przez pierwsze parę miesięcy, chyba taki okres zatrudnienia, ta stawka była niższa, ale po zakończeniu tego okresu próbnego od razu skoczyłem te 20% więcej. No i też co roku jest progresja tych zarobków. Co roku się spotykamy z szefem, oceniamy nasze postępy zawodowe, nasze osiągnięcia w pracy i negocjujemy podwyżki.
Czyli albo jesteś bardzo zdolnym pracownikiem, albo jesteś bardzo zdolnym negocjatorem.
Albo obydwie naraz.
Dokładnie. Okej, świetnie. Padły jeszcze dwa takie bardzo szybkie, krótkie pytania, jeżeli tylko mógłbyś się do nich krótko odnieść. Magda pyta, jak jest ze zrozumieniem skąska? Jakbyś mógł od razu wytłumaczyć, że tak dosłownie to w skonę my się nie znajdujemy?
Nie, tylko zastanawiam się, jak to politycznie poprawnie odpowiedzieć. U nas w przychodni jest duży miks językowy, dialektowy. Ze dialektem skąska za dużo do czynienia nie mamy. Tutaj mamy do czynienia z Blekinge Mol.
To jest jakby taki, powiedzmy, też odpowiednik skąska, tylko że na to województwo, tak?
Tak, dokładnie.
I co, był to jakiś hardcore?
W samym mieście jest to może nie tak wyraźne w pracy na wsi z starszymi pacjentami. Trzeba trochę czasu, żeby się osłuchać, szczególnie po oglądaniu szwedzkich seriali na Netflixie, jest to dość duża różnica.
Ale czy jest to coś nie do przeskoczenia, coś, co totalnie może zblokować takiego potencjalnego człowieka,
myślę, że
lekarza?
Nie. Z mojego doświadczenia starsi pacjenci, którzy mówią w tym Blekinge Mol, kiedy się im po prostu powie wprost, że słuchaj, nie do końca rozumiem, co mówisz, czy możesz mówić wolniej, masz piękny akcent, piękny dialekt, ale nie rozumiem cię. To zazwyczaj reagują to bardzo pozytywnie i są w stanie troszkę bardziej przystępnie się wypowiadać.
Dokładnie. Zresztą z biegiem czasu też coraz bardziej to ucho dostrajamy do tego, jak się mówi jakby w danym konkretnym miejscu i później wręcz zapominamy tak naprawdę, że to jest jakiś specjalny dialekt.
No i też warto właśnie powiedzieć, że z racji, że duża część pacjentów tutaj jest pacjentami zagranicznymi, to ci pacjenci często nie będą wcale mówić lepiej od nas po szwedzku. Używają dość prostego, podstawowego języka, więc często jest to wręcz ułatwienie w komunikacji.
Tutaj akurat u was w tej populacji, którą obsługujecie. Okej, jeszcze jedno pytanie, również takie dość konkretne. Czy szwedzki POZ ma sztywne ramy funkcjonowania, na przykład tak jak w Polsce 8-18, czy jest bardziej elastyczne? Pyta Damian.
Co do zasady, może ty wiesz, pracowałeś w większej ilości miejsc, ale wydaje mi się, że mimo wszystko zakontraktowane skontraktowane jest, zakontraktowane jest praca między 8 a 17.
Tak, takim największym standardem jest 8-17 z godzinną przerwą lunchową. Jeżeli ktoś bardzo nie chce tej godzinnej przerwy w połowie dnia, to może ją sobie na przykład skrócić do pół godziny i wtedy na przykład kończy o 16. To jest takie trochę elastyczne, powiedzmy, między tymi godzinami 15 do 17.
No tak, tak, ale w każdym razie przychodnia musi pozostać otwarta do 17, tak, jeśli ma kontrakt z tutejszym odpowiednikiem NFZ-u. Może w takich mniejszych filiach, jak właśnie Twink, oni mają trochę inaczej, oni pracują do 15-16. No ale jakby to jest, są połączone przychodnie, więc ci pacjenci jakby się wymieniają, jeśli tam jest nieczynne, to oni się kontaktują z nami.
Okej, okay, właśnie, czyli macie jakby taką możliwość też. I wydaje mi się, że też to jest kwestia dogadania, bo jeżeli ktoś na przykład życzy sobie pracować na 80%, co jest raczej, tak jak wcześniej wspomniałem, standardem w Szwecji, że pracuje się na nieco mniej niż pełny etat, no to wtedy siłą rzeczy też się kończy wcześniej, albo jakieś jedno popołudnie się idzie wcześniej do domu, albo jeden dzień na przykład jest piątek w domu, tak, jeden dzień w tygodniu może być wolny. Więc tu są różne konstelacje tego, jak to może dla konkretnej jednostki wyglądać. Natomiast takim standardem, tak jak powiedzieliśmy, jest 8 do 17, kiedy te ośrodki w zasadzie muszą być otwarte, tak, żeby te usługi obywatelowi zapewnić.
Tak, po godzinie 17 do 21 przychodnia dyżurna świadczy usługi w podobnym zakresie.
Super. To dziękuję Ci serdecznie, Mateusz, za Twoje doświadczenie, Twój wkład i wszystkiego dobrego życzę dalszej.
Dzięki za miłą wizytę, rozmowę.
A jeżeli ktoś by był zainteresowany tutaj złapaniem kontaktu z tutejszą przychodnią, to można się kontaktować ze mną albo można się odezwać do Mateusza.
Tak, myślę, że bez problemu, jeśli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Doprecyzuję pewne realia pracy w naszym ośrodku.
Czy to w komentarzu, czy napisać bezpośrednio do któregoś z nas, to na pewno pomożemy dalej złapać kontakt. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
Cześć.